Dzień dobry. Dzisiaj w Szturmie Sztuk znów bierzemy na warsztat malarstwo. To jest taki chyba najgorętszy obszar tematyczny tego sezonu, tych sezonów. Obiegłej rynku sztuki tych ostatnich kilkunastu miesięcy i przyglądamy się malarstwu w różnych perspektywach. Pokazujemy to, co się dzieje za dwuwymiarowym obrazem. Pokazujemy medium, pokazujemy galanteryjność tego medium, dekoracyjność tego medium, wyzwania, historie, problemy do rozstrzygnięcia. Chcemy pokazać, że malarstwo nie jest proste, nie jest jednoznaczne i że nawet ta dekoracyjność, o której mówiłam przed chwilą, może być rzeczą ciekawą albo problematyczną. Dziś przypatrzymy się malarstwu pod bardzo specyficznym kątem, czyli podejdziemy do tego płótna bardzo, bardzo, bardzo blisko, prawie z lupą, bo będziemy mówić o podłożu malarskim, o płótnie szczegółowo. Moją gościnią jest Karolina Bielawska, malarka, wychowanka Leona Tarasewicza, Pawła Susida, od wielu lat malująca w bardzo charakterystycznym stylu, krocząca swoją ścieżką. Ja myślę, że wielu słuchaczy kojarzy pracę Karoliny, takie pokazujące abstrakcyjne figury, komponujące się w zaskakujące, dramaturgiczne historie, pełne napięcia, zestawienia. Co warto dodać do tej prezentacji, Karolino?
Dzień dobry. Bardzo ciekawy jest ten wstęp. Bardzo się cieszę, że malarstwo jest tak emocjonujące z wielu powodów. A jeśli o mnie chodzi, to może być to zaskakujące dla niektórych, ale dużą część mojego malarskiego rodowodu stanowi figuracja. Dlatego nawet w tych abstrakcyjnych kompozycjach, które tworzę, można doszukać się właśnie jakiejś opowieści, jakichś skojarzeń i to jest coś, co lubię przemycać w swoich pracach.
Tak, teraz ma to sens, jak o tym mówimy, Karolino. Rzeczywiście ja patrzę na twoje prace jako prawie czystą geometrię, ale tam pojawiają się postaci, pojawiają się przedmioty, o tym powiemy na pewno za chwilkę. Na początek chciałabym wspomnieć o ostatniej wizycie, mojej wizycie w twojej pracowni i do takiej wizyty poniekąd przez rodzaj przeniesienia zaprosić naszych słuchaczy. Ty pokazywałaś kolekcjonerce przepiękny dyptyk malarski i mi przy tym samym ten dyptyk pokazywałaś. Każda z dwóch prac, które tworzyły parę, była namalowana na innym płótnie. Jedno było bawełniane, piękne, białe, niezagruntowane, drugie leciuteńko szarawe. I coś, co występowało na dwóch różnych podłożach, tworzyło parę. Dla mnie jakby w pierwszym spojrzeniu bardzo zaskakująca koncepcja. Trochę tak, jakby powiedzieć, że no, na jednej nodze nosimy trampek, na drugiej szpilkę i to jest właśnie to, jak mamy wyjść w miasto.
Tak. To złożenie dwóch różnych płócien gatunkowo miało znaczenie nie tylko formalne, ale może najpierw powiem trochę o tych różnicach właśnie samego podłoża. Ten dyptyk w jednej części składał się właśnie z płótna lnianego, to jest to bardziej szarawe. Ono jest grubsze, jest bardziej chropowate, szorstkie i ma taki ziemisty charakter w sobie. Natomiast drugie, o którym wspomniałaś, to takie białawe, ono nie jest w kolorze czystej bieli. To jest taka mleczna biel wręcz, taki kremowy, beżowy kolor. To jest płótno bawełniane. Ono jest bardziej transparentne, jest gładsze, jest delikatniejsze. I zdecydowałam się na połączenie tych dwóch materiałów bez gruntowania. Są to surowe materiały. Dlatego, że założeniem tej pracy było pokazanie, jak przenikają się różne sfery i to w sposób taki dosłowny i symboliczny, ponieważ tytuł tej pracy brzmi Mgły. mgły, czyli coś dosyć takiego zwodniczego, tajemniczego, ulotnego, co nam przysłania obraz, ale też wprowadza w jakiś taki inny wymiar, w inny trochę świat. I już na poziomie samego wyboru materiału chciałam zaznaczyć właśnie to przenikanie, stąd wybór takiego ziemistego bardziej płótna w zestawieniu z tym lżejszym powietrznym. Więc ta symbolika też tego podłoża ma tutaj dla mnie dosyć duże znaczenie, nie tylko w tej pracy, bo w ogóle jeśli chodzi o moje realizacje, to wybór właśnie materiału czy podłoża jest świadomą decyzją.
Czy to znaczy, że podłoże, płótno w tym konkretnym przypadku jest dla malarza tak ważne jak farba?
Może być? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Jeśli o mnie chodzi, to tak.
Mhm. No, to jest bardzo ciekawe i to idzie w poprzek tego, jak się myśli o malarstwie, tak? Że to tylko warstwa malarska jest nośnikiem znaczeń. Tymczasem okazuje się, że to, na co ona jest nałożona, też potrafi rozwibrować te wszystkie znaczenia zamknięte w pracy. Oprócz płótna pracujesz też na innych podłożach. Pokazywałaś pracę na papierze, to jest oczywiście dosyć klasyczne, ale też w twoim portfolio znajdują się prace wykonane na płycie OSB, na płycie karton gips, na sklejce. No, przed chwilą nam mówiłaś, że to jest bardzo ważne dla ciebie, to płótno, ale jednak wydaje się, że czasami je zdradzasz. Dlaczego?
To jest pytanie, które też często sobie zadaję, a odpowiedź na nie sięga czasów już moich studenckich, bo wybrałam pracownię, która nawet z nazwy już zdradza to podejście do malarstwa. Moja pracownia nosiła nazwę Przestrzeń Malarska, czyli ten wątek przestrzeni był dosyć istotny już na poziomie edukacji i bardzo spodobał mi się, jeśli chodzi o myślenie całościowe o przestrzeni, czyli innymi słowy, traktuję obraz jako część większej całości i czasami...
Ale jakiej całości?
Całości, która obejmuje otoczenie, w którym ten obraz się na przykład znajduje, a czasami wręcz samo otoczenie staje się pretekstem do realizacji pracy i wtedy właśnie świetnym rozwiązaniem są materiały, które wykraczają poza to płótno. I wspomniana płyta OSB, czy płyta karton gips, albo sklejka, to są elementy wręcz budowlane, które można znaleźć w sklepach przemysłowych i one dosłownie są z przestrzenią związane. One wykorzystywane są po to, żeby tę przestrzeń sobie
zbudować,
budować, dzielić, wyznaczać. I to dla mnie było bardzo inspirujące, żeby potraktować również te materiały jako podłoże malarskie i nimi posługiwać się w tworzeniu pracy, która jednocześnie przemyca malarskie, różne formalne moje aspiracje czy cele, a jednocześnie jest bardzo ściśle związana właśnie z konkretną przestrzenią i z wnętrzem, w jakim jest pokazywana.
Poczekaj, czekaj. Formalne aspiracje i cele mi trochę świta, co to może znaczyć, ale jakbyśmy ten wątek rozwinęli, to jest na boku, poboczna teraz wycieczka w stosunku od płótna, które jest głównym tematem naszej rozmowy, ale przybliżmy to słuchaczom, bo to jest takie słowo wytrych, które bardzo często się powtarza w odniesieniu do malarstwa i myślę, że dobrze by było je rozwinąć i przetłumaczyć na tak zwany polski.
Oczywiście. Bardzo chętnie powiem coś więcej na ten temat. Tu chodzi o taki wewnętrzny język, który każdy artysta, ja jako malarka, pragnie sobie wypracować i dąży do jakiegoś charakterystycznego swojego stylu. Więc te właśnie wszystkie próby, które ja podejmuję, no, w dużej mierze są też drogą do budowania właśnie takiego mojego autorskiego, własnego języka, którym się posługuję, języka malarskiego.
Czyli formalne aspiracje i cele w uproszczeniu ogromnym można przetłumaczyć na niebieskie, czarne figury geometryczne, abstrakcyjne, składające się w przedstawienia, czyli to wszystko, co sprawia, że nawet na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie powiedzieć, że tę konkretną pracę wykonała Karolina Bielawska, tak?
Tak, tak, super. Zgadza się.
To wróćmy do płótna, no bo tak, to jest fascynująca rzecz, że sprowadzasz do tej formy poniekąd dwuwymiarowej materiały, które kojarzą się z trzecim wymiarem. To nie przyszło mi do głowy wcześniej i rzeczywiście to jest zupełnie inna pudełkowa opowieść. A jak wygląda formalnie, technicznie, technologicznie praca z płytą OSB albo z płytą karton gipsową? Maluje się na tym tak samo jak na płótnie?
Zdecydowanie nie. Mhm. Maluje się zupełnie inaczej. Jest to zupełnie inna płaszczyzna. Każdy materiał ma inne właściwości i inny stopień gęstości, inną powierzchnię, jeśli chodzi o gładkość, właśnie chropowatość. I do każdego z tych podłoży używam trochę innych narzędzi i trochę inaczej do każdego podłoża podchodzę. Na przykład płyta gipsowo-kartonowa jest bardzo gładkim materiałem, to jest kawałek gipsu, który jest obłożony jakby kartonem, więc z mojej perspektywy bardzo blisko temu podłożu do papieru. Mhm. Więc ta wielkoformatowość płyty i toporność jest tu zderzona z bardzo dużą delikatnością i kruchością. To jest materiał, który też bardzo łatwo można połamać i pokruszyć, więc on paradoksalnie jest delikatny. Mhm. I dla mnie ciekawe było zderzenie przy właśnie każdorazowej pracy na tym materiale tej dużej skali z delikatnością i kruchością
typ wrażliwego budowlańca.
Tego materiału, tak. I to jest również materiał, który pozwala konstruować bardzo duże w skali kompozycje. Każdy taki płat płyty gipsowej traktowałam jako element większej całości. Można to porównać do puzli, że brałam te płyty jak kawałki puzli, które układałam potem w taką całą dużą kompozycję. Oczywiście finalnie malowaną. Również ta kompozycja i format płyty jest istotny, bo te wymiary płyt są bardzo konkretne. Mhm. One odpowiadają wielkości ścian i nie są dowolne. To nie jest tak jak z płótnem, które można wyciąć w dowolnym formacie i można sobie te proporcje dowolnie kreować, tylko płyta jest fabrycznie już gotowym produktem. Oczywiście można ją ciąć, można ją kleić, ale mi zależało też zawsze na zachowaniu tej surowości i posłużeniem się takiego gotowym materiałem.
Czyli pracujesz z jakimś modułem, który ludzkie oko czyta jako ścianę.
Dokładnie tak. I tym modułem bawię się, można powiedzieć, wybijając go z jego właściwej funkcji i traktując jako właśnie podłoże malarskie, czyli wywracam sobie te płyty do góry nogami, przybijam je prostopadle, poziomo i na nich tworzę nowe kompozycje malarskie.
No to brzmi jak duża wywrotka i duże manewry, też takie intelektualne, nie tylko bieganie z wielkimi modułami w ręku. A myślę sobie teraz o twojej reakcji na na pierwszy tytuł tego naszego dzisiejszego nagrania, które ci zaproponowałam, bo moją koncepcją było mówienie o odchodzeniu od płótna, a ty powiedziałaś mi hola, hola. Ja zdecydowanie kocham płótno. Mimo wszystko nie chciałabym degradować tutaj znaczenia płótna w mojej praktyce i to płótno jest dla mnie pierwszym materiałem, dobrze zrozumiałam? Pierwszym podłożem.
Tak. Bardzo mnie wręcz zabolało, jak przeczytałam ten pierwszy tytuł naszej rozmowy, bo...
Czyli daleko od płótna.
Czy płótno to za mało?
Płótno to za mało.
To było coś w tym tonie. Dlatego, że płótno jest dla mnie takim czysto malarskim materiałem, bardzo szlachetnym, z którym bardzo lubię pracować. Jakoś taką pokorę czuję też wobec niego i zawsze z jakąś taką wielką czułością podchodzę do pracy na płótnie. Ale takie odchodzenie od niego jest również kuszące i dla mnie rozwijające. Wspomniałam o płycie gipsowo-kartonowej, ale mówiłyśmy o płycie OSB czy o sklejce. To są też inne podłoża. Płyta OSB jest bardziej chropowata, ona jest złożona z takich fragmencików pociętych wiórków.
Mielonka taka,
tak,
wiórkowa.
Mhm. A z kolei sklejka jest bardzo cienką płytą i myślę, że warto przypomnieć starszy mój trochę projekt sprzed kilku lat, wykonany też w bardzo niemuzealnej, nietradycyjnej, niegaleryjnej przestrzeni, a mianowicie na terenie ogródków działkowych na warszawskiej Pradze, w jednym z domków działkowca, przystosowanym do właśnie celów wystawienniczych przez znajomych artystów Magdalenę Łazarczyk i Łukasza Sosińskiego, zrobiłam pracę, która właśnie wykorzystywała sklejkę elastyczną. I tę sklejkę tak wręcz pofalowałam, pozwijałam. Efekt był taki, że wydawało się, jakby ściany wręcz zwijały się, spadały. I cały ten projekt miał na celu pokazanie, wyłamywanie się takiemu porządkowi, któremu człowiek próbuje sprostać i który narzuca naturze. Te ogródki działkowe i różne domki, konstrukcje, które tam powstają, są tego świetnym przykładem, że chęć bycia w naturze to raz, ale dwa, cały czas chęć podporządkowywania sobie tej natury i budowanie sobie tych różnych struktur też jest dla nas istotne, więc to było takie przewrotne potraktowanie tej przestrzeni, właśnie wnętrza tego domku.
Mhm. To pociągnijmy jeszcze te sposoby wychodzenia z płótna, czy wycieczek na marginesy płótna. Ja widziałam, że w jednym z twoich nowych projektów, chyba jeszcze w fazie planowania, rozważasz użycie światła. I wydaje się, że to jest bardzo ciekawy malarski eksperyment, który wykorzystuje też kontekst miejsca i tam jest dużo języka malarskiego, ale jest ta świetlna przewrotka. Czy mogłabyś nam opowiedzieć o tym projekcie, o projekcie Powrót do szkoły?
Tak. Jest to projekt, który jest w etapie planowania. Na razie czekamy cały czas na decyzję, żeby ruszyć z projektami, a Powrót do szkoły to jest inicjatywa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Fundacji Pamodża. I projekt ten polega na tym, że w wybranych szkołach w Polsce współcześni artyści realizują prace tak zwane site specific, czyli prace dedykowane właśnie konkretnej przestrzeni. I to według mnie jest piękny projekt, który właśnie wypełnia całą taką misję sztuki, bo pokazywanie młodym ludziom w szkole, w ich naturalnym środowisku, gdzie spędzają mnóstwo czasu, takich współczesnych prac jest i formą edukacji, i też formą otwierania na różne rozwiązania naszego umysłu, naszej wyobraźni, naszej kreatywności, więc przede wszystkim bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do tegorocznej edycji tego projektu, którego kuratorką jest Maria Brewińska. Szkoła, z którą współpracujemy, znajduje się w Krakowie. I praca, którą chciałabym tam wykonać, ponieważ nie jestem jeszcze pewna, czy to się uda. Tutaj czekamy właśnie na decyzję dyrekcji konserwatora zabytków, żeby uzyskać pozwolenia na taką ingerencję artystyczną w budynek szkoły. No ale wracając do tej pracy, stworzyłam taką kompozycję, która wykorzystuje płótno, ale też ma w sobie element właśnie światła, ponieważ wybrałam sobie miejsce, które znajduje się na klatce głównej schodowej tej szkoły, pod schodami. Pod schodami, które prowadzą na drugie piętro. I to są schody w centralnym miejscu. I jakby samo to miejsce miało dla mnie też symboliczne znaczenie, ponieważ schody są takim elementem, który musimy pokonać, żeby gdzieś dojść. Wspinamy się i znowu to moje odwoływanie się do różnych symbolicznych znaczeń, ta wspinaczka, zwłaszcza w latach szkolnych, jest dosyć...
Oj, to jest trudna wspinaczka, tak.
Jest dosyć ciężka i to miejsce pod schodami, czyli takie znowu wywrócenie trochę porządku do góry nogami, wydało mi się bardzo atrakcyjne, zwłaszcza, że nie było oczywiste. Konsultując te projekty z uczniami, z samorządem uczniowskim i z nauczycielami, właśnie słyszałam komentarze, że wow, że nigdy by nie wpadli, żeby wykorzystać taką przestrzeń, że super, więc bardzo pozytywne głosy otrzymałam. Z tego też się cieszę. Więc ta przestrzeń dosyć podłużna i wąska znowu była dla mnie takim idealnym, w cudzysłowie, płótnem, żeby wpisać się właśnie w to miejsce, a jednocześnie trochę je wyeksponować. Stąd pomysł do wykorzystania również światła, które znajdowałoby się za płótnem, czyli można powiedzieć, że byłby to rodzaj jakiegoś takiego lampionu podłużnego, że to płótno będzie rozświetlone właśnie takim światłem o konkretnym kolorze, w konkretnym też miejscu, w różnych miejscach tej całej kompozycji, bo ona też jest dosyć spora. To jest kilkumetrowa przestrzeń, więc jeszcze nie mam dokładnej kompozycji, ale różne szkice, różne warianty właśnie rozważamy przy realizacji tej pracy.
A to będzie płótno bawełniane czy lniane? Wiesz już?
To będzie płótno bawełniane. Właśnie wracając znowu do tego rozróżnienia między bawełną a lnem. Bawełniane dlatego, że ono jest takie lekkie, jasne. Trochę tę przestrzeń pod schodami rozświetli. Jest takie powietrzne. Mi kojarzy się właśnie z taką sferą powietrza, oddechu, przestrzeni i to chciałabym wpuścić w przestrzeń tej szkoły.
Tak się zastanawiam, czy takie malarstwo z elementem świetlnym to jest jeszcze malarstwo i chciałabym cię tutaj zapytać, pewnie głaszcząc pod włos, czy termin instalacja malarska to jest wytrych dla malarzy, którym to płótno już nie wystarcza? Czy ty używasz w ogóle w odniesieniu do swoich prac tego terminu instalacja malarska i jak się wobec niego sadowisz i pozycjonujesz?
Trudność w nazywaniu działań, które łączą ze sobą różne dziedziny i nie są tak jednoznaczne, zawsze pojawia się w tego typu pracach. Mhm. I instalacja malarska dla mnie jest trafnym określeniem, bo pokazuje, że z jednej strony to malarstwo cały czas jest obecne w tych pracach, a z drugiej słowo instalacja określa charakter tej pracy. Mhm. Więc nie mam tutaj problemu z tym nazewnictwem i stosuję je właśnie przy tego typu realizacjach.
Ale jesteś malarką, nie instalatorką, prawda?
Tak, jestem malarką, która lubi to malarstwo rozpychać, poszerzać jego granice, ryzykować i w ogóle sprawdzać, jak to malarstwo sprawdza się właśnie w różnych materiałach, w różnych konfiguracjach, no i dosłownie na różnych podłożach.
Mhm. Ja sobie myślę, że właśnie w cudzysłowie ten kłopot z płótnem też wynika z tego, że bardzo rzadko płótno się udaje wykorzystać w wielkiej skali do takich publicznie podziwianych realizacji, tak jak ta, o której ty opowiadasz. Po prostu płótno jest jednak materiałem zarezerwowanym dla porządku galeryjnego, domowego, muzealnego, a wielkie przestrzenie to jest miejsce, to jest obszar, w którym pojawiają się inne materiały, na przykład mozaika. Tak? I ta mozaika chyba też, jako malarkę, nie instalatorkę, ostatnio zaczęła cię fascynować.
Tak, jest to rodzaj techniki również malarskiej, która od jakiegoś czasu mnie bardzo interesuje. I właśnie kończę projekt, swój własny, wewnętrzny, który realizuję w ramach stypendium Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. I jest to projekt, który na razie zamyka się w koncepcji takiej mozaiki, ale gdyby udało mi się kiedyś taką mozaikę fizycznie stworzyć na jakiejś fasadzie, czy w jakiejś przestrzeni miejskiej, to by było spełnienie moich artystycznych marzeń na pewno. Na razie ograniczam się do takiej historycznej sfery wyboru istniejących już mozaik właśnie w obrębie dzielnicy Śródmieście, które udokumentowałam, opisałam i one stały się dla mnie inspiracją do stworzenia własnej kompozycji, takiej potencjalnej na razie mozaiki.
Czyli to jest projekt analityczny, w którym destylujesz coś z istniejącej już rzeczywistości i traktujesz to jako zasilenie dla twojej malarskiej praktyki, która ma się realizować w mozaice, czyli w teoretycznie niemalarskiej realizacji, ale bardzo mi się podoba to, że mówisz, że mozaika to jest technika malarska. No można powiedzieć, że taka puentylistyczna, prawda? Gdzie każda tesera mozaiki to jest coś w rodzaju kropki zostawionej przez pędzel. Ciekawe. Karolino, tak bronisz, pięknie bronisz i płótna, i malarskości, ale jakieś głosy tutaj z przestrzeni kolekcjonerskiej do mnie dochodzą, że planujesz w tej chwili wyprawę na zupełnie inny teren, taki, którego chyba już nie da się obronić jako płaszczyzny malarskiej, mianowicie, że realizujesz teraz projekt rzeźbiarski.
Tak, i to jest coś zupełnie nowego i jest to duże wyzwanie dla mnie właśnie jako malarki, ale podejmuję się tego wyzwania i sama z ciekawością patrzę na dalsze swoje kroki w tym kierunku, co powstanie tak naprawdę.
To jest zlecenie od kolekcjonera, tak? Który przyszedł do ciebie i powiedział: Karolino, a może by rzeźba?
Tak, mniej więcej tak. To jest dwóch kolekcjonerów, którzy zaproponowali taką realizację w swoim ogrodzie. I ja na początku oponowałam. Nie ukrywam, że trochę mnie wystraszyła ta prośba i ten pomysł, bo cała nasza rozmowa była o tym, jak uważnie traktuję podłoże, z którym pracuję, a rzeźba jest, jak wspomniałaś trafnie, dla mnie kompletnie nieznanym terenem. I no, nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jest to dla mnie kolejny krok, żeby sprawdzić, jak te formy właśnie malarskie, które jednak z tego płótna wychodzą, sprawdzą się w całkowitym trójwymiarowym wydaniu. I będzie to dla mnie też jakiś rodzaj testu i przejścia
w nowy wymiar.
W nowy wymiar.
Ja sobie teraz myślę, że w zasadzie to już były takie chyba próby rzeźbiarskie i teraz myślę o rzeźbie Wojciecha Fangora, która jest w centrum rzeźby w Orońsku. To jest taka przestrzennie sklejona trójwymiarowa sygnatura, gdzie tworzywem dla rzeźby są poszczególne litery z tej sygnatury, więc masz już chyba przetarte ścieżki przez malarzy, którzy wyprawiali się w stronę rzeźby.
Właśnie tak. I jest to dosyć częsta praktyka, jak się okazuje. I mogę zdradzić kuluary tutaj naszego pomysłu, bo on pojawił się właśnie w trakcie wycieczki do Elbląga, której jednym z punktów takich głównych programu było obejrzenie form przestrzennych właśnie na terenie Elbląga, tworzonych we współpracy artystów z pracownikami zakładów mechanicznych. I te prace w przestrzeni miasta powstawały w ciągu 5 lat w ramach Biennale. I te prace istnieją do dziś. Część z nich jest odrestaurowana. Funkcjonująca w Elblągu Galeria L opiekuje się tymi pracami i właśnie miałam okazję je zobaczyć. I okazało się, że znaczna większość tych realizacji rzeźbiarskich była projektowana właśnie przez malarzy. I tych dwóch kolekcjonerów, którzy zgłosili się do mnie z pomysłem wykonania rzeźby, właśnie argumentowało tę decyzję tą sytuacją, że oni wprost powiedzieli,
że kilka dekad temu
Karolina,
to już była praktyka.
Zobacz, tak, tylu malarzy tutaj zaprojektowało rzeźby, więc możesz, po prostu spróbuj. I to mi się bardzo spodobało, że rzeczywiście dlaczego nie?
Czyli jednak czasami wydaje się, że to płótno to może być trochę za mało, czy nie?
Płótno ma swoje na pewno miejsce i swój charakter, natomiast płótno to nie wszystko.
Bardzo dziękuję, Karolina, za tę rozmowę.